Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Inflacja spadła bardziej od oczekiwań. Co dalej? Czego można się spodziewać? Czy wolniejszy wzrost cen odczuwają już przedsiębiorcy? Czy pracownicy przystopują z oczekiwaniami płacowymi? Krótszy czas pracy. Na ile zasadne jest pytanie czy, ale kiedy czeka nas skrócenie czasu pracy? Jakie będą tego skutki? Szykują się zmiany w zasadach opłacania L4 za i przeciw. Szef zwolnił przez Skype'a w drugim dniu pracy. Dlaczego część pracodawców nie chce wziąć odpowiedzialności za szkolenia pracowników i nie potrafi rozstawać się z nimi, z klasą? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w studio dziś goście profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka, Sylwia Artichowicz, dyrektor generalna Flize Gres, Lukas Litke, wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady OPZ. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od inflacji. W lutym wyniosła rok do roku 2,8%, podał Główny Urząd Statystyczny. Eksperci szacowali, że może być 3,2%, natomiast w ciągu miesiąca ceny wzrosły o 0,3%. Co dalej, pani profesor? Czy ta inflacja dalej będzie spadała, czy też możemy się spodziewać czegoś zupełnie odwrotnego?
Ten wynik inflacji teraz...
Anna Zielińska-Głębocka.
Dzień dobry państwu. Ten wynik to jest splot kilku czynników. Po pierwsze jest to tak zwany efekt bazy, czyli porównuje się to do tego, co było rok temu w lutym, także a w lutym w ubiegłym roku było prawie 18%. W związku z tym no, to jest wzrost cen no, dużo mniejszy, ale jednak to ceny rosną, a nie spadają.
Trzeba
o tym pamiętać, że to nie jest tak, że nam ceny spadają. Co będzie później? No, zobaczymy, jaki będzie efekt wycofywania się z tych pakietów antyinflacyjnych, które rząd wprowadził, ale jednocześnie no, bardzo silnie wzrosły wynagrodzenia. Także płace realne są w tej chwili bardzo silnie rosnące, no bo wskaźnik ten jest, wzrostu płac przekracza wskaźnik inflacji. Także płace też będą tutaj podnosiły nam poziom inflacji. Jest duża niepewność, jeśli chodzi o sytuację zewnętrzną. Ceny ropy naftowej, gazu. Tutaj jest, takie czynniki są zupełnie
niewiadome.
Także prawdopodobnie no, wszystkie modele, które są robione i w bankach, i w NBP-ie, to one wskazują, że jednak ta inflacja odbije. Może odbić już w kwietniu, może odbić w lipcu, ale na pewno nie da rady utrzymać na tym poziomie 2,8%, jak jest teraz. Zwłaszcza, że ceny usług bardzo wyraźnie rosną i to nie ma szansy, żeby one taniały i żeby ta dynamika była mniejsza. No, inflacja bazowa, tutaj też już wielokrotnie na ten temat dyskutowaliśmy, ta, na którą wpływ ma polityka pieniężna, ona jest nadal wysoka, w dużej mierze podbijana przez ceny usług. Także nie jest tak optymistycznie, ale nie jest super pesymistycznie.
Ja tylko mam takie pytanie. Do 18% to jest szansa, że raczej nie wrócimy tej inflacji, tak jak pani profesor przypomniała, że było w lutym rok temu.
Nie. No aż to nam nie grozi, dlatego że jednak się gospodarka ustabilizowały się te pakiety antyinflacyjne. No oczekujemy, że wzrost gospodarczy też będzie nakręcany w dużej mierze przez inwestycje, więc to są wszystko czynniki, które będą stabilizować jednak poziom cen, mimo że koszty rosną, płace muszą też rosnąć, no ale nie, do takiego poziomu nie wrócimy. 6% to tak mi się wydaje, że to jest ta górna granica.
No to pytanie do przedsiębiorcy. Czy zauważają państwo w swojej działalności codziennej, gospodarczej, że ta inflacja zwalnia nam trochę?
Na tą chwilę nie zauważyliśmy jeszcze takiej sytuacji, takiej reakcji. Generalnie jak ta inflacja będzie rosła, to my jako przedsiębiorcy budowlani rzeczywiście odczujemy to w kosztach produkcji, w kosztach budowy, w kosztach materiałów, surowców, produktów, co w konsekwencji będzie miało przełożenie na rentowność tych przedsięwzięć, które realizujemy, no i oczywiście na zysk. Więc tak jak powiedziałam, na tą chwilę nie zanotowaliśmy jakiejś stabilizacji.
A mam pytanie, jeśli można.
Wręcz przeciwnie, czasami musimy siadać do naszych harmonogramów rzeczowo-finansowych i je po prostu korygować o te wartości, które nam po prostu rynek pokazuje.
A co z materiałów budowlanych tak najszybciej rośnie, ceny z materiałów budowlanych?
Generalnie wszystko poszło do góry.
Wszystko poszło do góry, także jeden rodzaj materiału.
My również na przykład jesteśmy wytwórnią betonu, też kupujemy surowce i to wszystko idzie do góry i to wszystko generuje koszty i my cały czas, że tak powiem, widzimy tą tendencję wzrostową.
Mhm. Wprawdzie beton nie do końca jest nam przyjazny, bo czasami walczymy z betonozą, zwłaszcza w miastach, no ale jest potrzebna, oczywiście, żartuję tutaj. Także.
Ja nie mówię, żeby zabetonować całe miasto, wszystko, co jest zielone, absolutnie, wręcz przeciwnie.
No ale beton jest potrzebny.
To teraz jeszcze pytanie do przedstawicieli pracowników. Czy pracownicy trochę przystopują z oczekiwaniami płacowymi, bo jak ta inflacja szła do góry, no to było wiadomo, że no ale poproszę, idę do szefa po podwyżkę płacy, ponieważ inflacja zjada to, co wypracowałem do tej pory, no a tutaj mamy troszkę wolniej.
To prawda, inflacja wyhamowała.
Lukasz Litka.
Jednak przypomnę to, co pani profesor powiedziała, że spodziewamy się, że ona z powrotem wzrośnie. Pani profesor mówi o 6%, niektórzy analitycy mówią nawet o 7%. I uzasadniają to właśnie powrotem VAT-u na żywność, odmrożeniem cen energii, prawdopodobnie, które będzie miało miejsce w drugiej połowie roku. Więc ta inflacja nadal będzie wpływała na oczekiwania płacowe. Też nie wszyscy pracodawcy zdecydowali się na podwyżki rekompensujące inflację w zeszłym roku. Przypomnę też to, co pani profesor wspominała o tej wysokiej bazie w zeszłym roku. 18%. To jest bardzo duża inflacja. Nie wszyscy pracodawcy zdecydowali się na podwyżki, które chociażby zrównywały tą inflację. I też trzeba pamiętać o tym, że inflacja to jest jeden z czynników, który ma wpływ na oczekiwania płacowe. Drugim czynnikiem jest sytuacja na rynku pracy. I teraz, no, jeżeli mamy taką sytuację, że w Gdańsku bezrobocie jest na poziomie na przykład 2,5%, no to jest to rynek pracy pracownika. I pracodawcy, przynajmniej w niektórych branżach, są skłonni podwyższać wynagrodzenia po to, żeby zatrzymać pracowników lub po to, żeby przejąć z innych przedsiębiorstw. Także to jest też bardzo ważny czynnik, który ma wpływ na to, że te wynagrodzenia będą rosły, że też oczekiwania pracowników będą w kierunku wzrostu wynagrodzeń. I też musimy mieć na względzie to, że o ile się sytuacja na świecie nic nie wydarzy, tak? Bo sytuacja na świecie też jest niepewna. Jeżeli konflikt chociażby na Ukrainie wyeskaluje nie w korzystną dla nas stronę, to też będzie miało wpływ i na inflację, i na sytuację gospodarczą w naszym kraju.
Czy ja mogę mieć jeden komentarz?
Bardzo proszę.
Tak? Bo ja rozmawiałam z pracownikami banku, sektor bankowy, i tam jest opinia taka, że te podwyżki dla pracowników były minimalne i że jak oni sobie patrzą na to, co się dzieje z płacą minimalną, z wynagrodzeniami w innych sektorach, to że raczej ta sytuacja zmierza w kierunku zmniejszenia różnic płacowych, czyli zamykania jakby no tej potrzebnej zresztą tej takiej luki płacowej między dobrze zarabiającymi a tymi średnio, czyli raczej będzie to wyrównywanie po prostu poziomu dochodów, a nie takie wzmacnianie również i tych sektorów, no, które troszkę nadają ten motor gospodarce. No, bez sektora bankowego nie będziemy się rozwijać. Czy też Państwo to zauważacie, że to jest bardziej wyrównywanie, zmniejszanie różnic płacowych, czy to nie widać?
Tak się odbywa, że tak się bywa, wyrównuje. Tak, tak,
no właśnie. Tak.
To jeszcze pytanie, czy to był najlepszy moment, aby ogłosić powrót VAT-u na żywność, bo ten VAT wraca z końcem marca, znaczy z początkiem kwietnia. O, do końca marca mamy zero i z początkiem kwietnia wracamy do tego, co było.
No kiedyś trzeba wrócić do gospodarki rynkowej. No nie może być tak, że mamy ceny administrowane, no bo to w jakiejś mierze to zawieszenie pobierania podatku, no to jest taka administracyjna interwencja, a jeśli chcemy mieć gospodarkę rynkową, no to w jakimś momencie trzeba wrócić. No czy to jest dobry moment? No każdy moment będzie dobry i zły, także ja uważam, że no jakieś analizy zostały pewnie przeprowadzone, bo to są kwestie budżetu, dochodów budżetowych, wydatków, które nas czekają od kwietnia i chyba to jest dobry termin.
No, zwłaszcza, że no. mamy tą inflację, która prawie osiągnęła właśnie cel, więc no kiedy, tak, jak nie teraz. Mhm. Co jakiś czas przez nasz kraj przetacza się dyskusja o skróconym czasie pracy. Prowadzimy analizy dotyczące czasu pracy, długości urlopów, dni pracy, mówiła niedawno ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. No i dodała, że resort przygląda się pilotażom skrócenia tygodnia pracy, które wprowadzają same przedsiębiorstwa. Krótszy czas pracy, na ile zasadne jest pytanie nie czy, ale kiedy czeka nas skrócenie czasu pracy? Państwa zdaniem.
To jest jeden z 21 postulatów, które OPZZ w 2020 roku wysunął. Właśnie 35-godzinny dzień pracy. Jest on motywowany tym, że pracownicy są coraz bardziej zestresowani. Żyjemy w coraz szybszym tempie. To ma wpływ też na różne problemy psychiczne, na wypalenie zawodowe. I stąd zmniejszenie tego wymiaru czasu ma realny wpływ na poprawę dobrostanu tych pracowników. Takie testy tego rozwiązania już miały miejsce i w Wielkiej Brytanii, i w Niemczech. W Wielkiej Brytanii 61 przedsiębiorstw z różnych branż zaangażowano w taki pilotaż. Okazało się, że niemal wszystkie te przedsiębiorstwa zdecydowały się kontynuować pracę właśnie w skróconym wymiarze czasu, również po zakończeniu tego pilotażu, ponieważ okazało się, że nie miało to negatywnego wpływu na osiągane wyniki przez te przedsiębiorstwa. Także jest to naprawdę dobra rzecz dla pracowników, o którą trzeba powalczyć. Lewica w 2022 roku wniosła projekt w tej sprawie. No nie został on przegłosowany. Teraz do tematu wracamy. Natomiast cały czas mówi się o analizach, cały czas mówi się o badaniach, więc obawiam się, że to nie jest temat, który będzie wdrożony w krótkiej przyszłości, niestety.
Mhm. Trzeba będzie poczekać na to. Aczkolwiek rzeczywiście ten krótszy czas pracy może prowadzić do zachowania takiej lepszej równowagi między właśnie życiem zawodowym a życiem prywatnym. Na pewno może wpłynąć na poprawę życia pracowników, ich zdrowia, a w konsekwencji może to się odbić tak naprawdę pozytywnie na produktywności, zaangażowaniu, efektywności pracowników.
Ja mi się wydaje, że my pracujemy za długo, bo z ostatnich informacji statystycznych wynika, że w Polsce średnio pracuje się 1800 godzin, a w Europie 1500, no więc pracujemy zdecydowanie, dłużej.
I wymęczony.
To jest pytanie, czy no i bardzo wiele tutaj analityków pokazuje, że krótszy czas pracy oznacza większą wydajność, bo trzeba tą samą pracę wykonać w krótszym czasie. Jakkolwiek ja zgadzam się tutaj z panem, że to jest proces powolny. To nie jest tak, że można wszystkim raptem obciąć ten jeden dzień pracy, prawda? I wymaga to konsultacji społecznych. Pewnie będą jakieś też protesty przeciwko temu, że w nich tak, dokładnie. A poza tym, jeśli się wprowadzi takie pilotażowe albo już stałe takie projekty dla niektórych grup, no bo ci, którzy pracują zdalnie, no to oni mogą sobie jakoś regulować to lepiej i to są też niektóre tylko sektory, nie to przetwórstwo przemysłowe. To będą się buntować, że jedni mają krótszy czas pracy, inni mają dłuższy czas pracy, a wprowadzenie, tak jak we Francji, 35 godzin, to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie. Oby się nam udało i oby tutaj był spokój społeczny wokół tego, a dyskusja no musi być.
Są takie branże, w których rzeczywiście ciężko byłoby to wprowadzić. Na przykład komunikacja miejska. No tutaj kierowca nie zwiększy wydajności swojej pracy. Dlatego też OPZZ proponowało takie stopniowe przechodzenie do 35 godzin, dzięki czemu można byłoby na bieżąco obserwować, jaki to ma wpływ na poszczególne branże. Być może trzeba byłoby pomyśleć o jakimś wsparciu ze strony państwa dla tych przedsiębiorców, którzy byliby dotknięci jednak konsekwencjami tego rozwiązania. No jednak nie pamiętajmy, że na pierwszym miejscu powinien być człowiek, jego potrzeby. I rzeczywiście ten wzrost wydajności szczególnie obserwuje się u tych pracowników, którzy już w jakimś stopniu byli dotknięci wypaleniem zawodowym. A to zredukowanie wymiaru czasu pracy pozwala im na odnalezienie z powrotem tej równowagi pomiędzy życiem osobistym a
zawodowym. Ale nie zgadzam się z waszym stanowiskiem co do dopłacania. No bo jeśli mamy gospodarkę rynkową, jeśli mamy w jakiejś mierze mobilizować do większej wydajności przy skróconym okresie pracy, no to nie po to, żeby dopłacać jeszcze z budżetu. Także to jest akurat nietrafiony argument. Trzeba to robić rozsądnie, po konsultacjach społecznych. No to jest taki problem jak przedłużenie wieku emerytalnego.
Dużo dyskusji.
Jakby wszystkim musi być zachowana równowaga. No, ja sobie też na przykład nie wyobrażam w przypadku przedsiębiorstw budowlanych, że pracujemy od poniedziałku do czwartku. No nie, trzeba będzie tutaj zastosować jakiś system zmianowy.
Jedna i trzeba będzie więcej ludzi zatrudnić.
Dokładnie. Jedna grupa poniedziałek, czwartek, druga wtorek, piątek. No nie wyobrażam sobie, żeby budowa stała 3 dni.
Dokładnie.
No
tak.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
A w studiu goście profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka, Sylwia Artichowicz, dyrektor generalna Flize Gres i Łukasz Litke, wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. My wracamy do dyskusji a propos krótszego czasu pracy. No i właśnie, gdy tylko pojawiła się propozycja pani ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk dotyczącej tego, że będziemy powolutku zmierzali w stronę skracania czasu pracy, odezwali się przedsiębiorcy, odezwały się różne firmy, no i między innymi ekonomiści z mBanku oświadczyli, że obawiają się, że z powodu 4-dniowego czasu pracy pracownicy się zanudzą, nie będą wiedzieć, co z czasem zrobić, poza tym nie da się wykonać pracy z 5 dni w trakcie 4 dni, argumentowali, także dodawali, że nie uda się wolnego czasu zgrać z resztą rodziny, bo reszta może nie mieć czasu wolnego w tym samym czasie, co druga część rodziny. No i właśnie, to bardzo zelektryzowało internautów, no, którzy wyśmiali te argumenty ekonomistów z mBanku, a najbardziej wyśmiali ten argument dotyczący nudy. Myślą państwo, że pracownicy, którzy zyskają parę godzin więcej czasu wolnego, bądź nawet ten jeden dzień, to nie będą wiedzieli, co z czasem zrobić?
Ja myślę, że oni nadrobią te zaległe wycieczki.
Sylwia Artichowicz.
Te zaległe wycieczki, spacery, ten właśnie kontakt z rodziną, z naturą. Myślę, że to w ten sposób będzie wykorzystane.
Mm-hmm. No tak, ale również i jeśli jest taki argument, że część będzie pracowała, część będzie miała dzień wolny, no to chyba odpoczynek od rodziny też czasami jest dobry dla członka rodziny, że od dzieci odpocznie, od małżonka, od babci, od mamy. Także, ale to chyba jacyś nudziarze wymyślili w tym mBanku, bo nie mają pomysłu na życie. Nie mają może żadnego hobby, nie mają pomysłu, co w ogóle zrobić ze swoim życiem. Także to jest tyle atrakcji.
A można się przecież też dokształcać, można zmienić swój zawód, bo się okazuje, że przecież żyjemy w czasach ciągłej zmiany zawodu, więc można ten czas poświęcić także na dokształcanie się, a z drugiej strony usługodawcy zarobią też trochę, bo to też jest ważna gałąź naszej gospodarki. Zmieniamy temat. Czas na zwolnienia lekarskie. Rząd pracuje nad zmianami w wypłacaniu chorobowego. Już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego pracownika koszty ma ponosić ZUS. Przypomina o tym Interia Biznes. No i właśnie, jeżeli te zmiany wejdą w życie, a szykuje się, że powinny wejść w życie od nowego roku 2025, czy to Państwa zdaniem będzie rewolucja?
Ja myślę, że to będzie rewolucja przede wszystkim dla pracodawców, którzy będą musieli przeszkolić swoich pracowników. Na pewno te procedury będą złożone, będą wymagały dodatkowych czynności, dodatkowej biurokracji, formalności, co zapewne będzie uciążliwe i czasochłonne, więc znowu jakby uderza to w koszt pracodawcy.
No, ale
nie aż tak.
Ale nie aż tak, dlatego że cały ciężar płacenia za zwolnienie przejmuje ZUS. Czyli
już od pierwszego dnia.
Zgadza się.
Zgadza się, ale pracodawców.
Zgadza się, ale procedury też trzeba zastosować w przedsiębiorstwach.
No tak, ale to jest koszt jednorazowy.
To jest ten jednorazowy pierwszy koszt, rzeczywiście.
Tak. A potem już jest jednak ulga w kosztach, bo przejmuje to wszystko ZUS. Także to,
w przypadku małych przedsiębiorstw to rzeczywiście, rzeczywiście będzie duży bonus.
Tak.
A patrząc od strony pracownika?
Patrząc od strony pracownika, to rozwiązanie odciąży zobowiązania finansowe przedsiębiorcy. Więc w zamyśle powinno poprawić kondycję finansową przedsiębiorców. Naszym pracownikom przecież też zależy, więc jak najbardziej jesteśmy za tym pomysłem.
To ja podam przykład, jak duży koszt przedsiębiorcom odpadnie. W całym 2023 roku wystawiono łącznie 21 milionów 900 tysięcy zaświadczeń lekarskich z tytułu choroby. Pracownicy spędzili w ubiegłym roku na zwolnieniach 237 milionów 300 tysięcy dni. I mówię, Interia Biznes, prawda? To działa na wyobraźnię. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak do tych 30 kilku dni płacił za to zwolnienie przedsiębiorca. No to jaka to będzie oszczędność w tej chwili? Ciekawe, przybyło zwolnień jednodniowych i właśnie, czy zauważyli rzeczywiście Państwo tutaj w swojej pracy, że tych zwolnień takich krótkich, lekarskich na jeden dzień było znacznie więcej niż takich tradycyjnych siedmiodniowych, bo zazwyczaj jak kogoś dopadnie grypa, no to wiadomo, że w ciągu jednego dnia się raczej nie wyleczy.
Znaczy jednodniowe to może nawet jest korzystne dla pracownika. Tak mi się wydaje, to faktem jest, że to przerobili Skandynawowie, którzy mają inne morale, że tak powiem, jeśli chodzi o podejście do pracy i podejście generalnie do relacji społecznych, ale czasami jak pracownik chce wziąć jeden dzień wolny po to, żeby się odstresować, no, załatwić sobie rodzinne sprawy. Oczywiście, to jest takie ukrywanie.
No tak, ale na rodzinne sprawy to zwolnienia lekarskiego nie dostanie.
To jest ukrywanie oczywiście pod stołem tego, że się załatwia inne sprawy, a nie zwolnienie lekarskie. Ale Ja to bym była za tym skandynawskim rozwiązaniem, które jest bardzo trudne i wymaga przemyślenia, że pracownik dzwoni do pracodawcy. Dzisiaj tak się źle czuję, głowa boli albo coś się dzieje i w związku z tym nie przyjdę, ale odrobię to wszystko następnego dnia. I to byłoby logiczne unikanie całej tej wielkiej procedury. Tak już się dzieje w Niemczech też. Też już tak można robić. Także pewnie to jest będzie przyszłość unijna, taka generalna.
Jeśli dobre stosunki panują między pracownikami a pracodawcą, to chyba wtedy nie ma żadnego problemu.
Wszystko zależy od tych relacji. Też chodzi o to, żeby tego nie nadużywać.
No właśnie.
Więc wszystko, jak wszystko, trzeba z umiarem i zbalansować odpowiednio.
Tak jest.
No to teraz głośna sprawa firmy Giftpol.pl i jej szefa, który zwolnił graficzkę przez Skype'a drugiego dnia w pracy za to, że wykonała 9, a nie 15 prezentacji, jak grafik, który pracuje od początku w tej firmie. Ten grafik tam zrobił właśnie 15. Graficzka pracowała do tej pory z innymi programami graficznymi niż w tej firmie. Gdy przybyła do firmy, jeden dzień pracy za sobą i drugi, kiedy została zwolniona, uczyła się tego programu. No chyba jej szło całkiem nieźle, skoro nie znając programu zdążyła zrobić 9 prezentacji. No i szef zwolnił ją i to jeszcze przez Skype'a.
Dokładnie, ta sytuacja jest niedopuszczalna na dwóch poziomach. Po pierwsze, skoro pracodawca miał tą wiedzę, że ta pani nie potrafi tego programu obsługiwać.
A miał, bo na rozmowie kwalifikacyjnej
dokładnie
była o tym mowa.
Nie zataiła tego faktu przed pracodawcą. Pracodawca miał tego pełną świadomość. Zgodził się na to, żeby ta pani się go nauczyła. I wszystko wskazuje na to, że z tego swojego zobowiązania się
Wywiązała,
tak? Bo skoro już w drugim dniu potrafiła wykonać 9 wizualizacji, no to uważam, że to bardzo dobry wynik. W związku z tym pracodawca nie miał żadnej podstawy, żeby rozwiązać z tą panią zwyczajnie umowę o pracę. A drugi element to, w jaki sposób to zrobił. Nie można rozwiązywać współpracy z pracownikiem na komunikatorze, to jeszcze na forum publicznym. To jest po prostu coś, co nie mieści się w głowie. Nie mieści się też w głowie to, w jaki sposób ten przedsiębiorca podszedł do tego tematu, jak go później tłumaczył. Bo wczoraj czytałem nawet taką informację, że próbuję robić na tym biznes. Wypuściły nawet limitowaną serię koszulek z napisem co proszę. Więc widać tutaj niestety ewidentny brak szacunku dla godności, dla tej pracownicy. Mam nadzieję, że będzie miała w sobie tyle zaparcia i odwagi, żeby po pierwsze wytoczyć pozew przeciwko temu pracodawcy o naruszenie, tak, naruszenie przepisów dotyczących rozwiązania z nią tego stosunku pracy i że też poinformuje inspekcję pracy o tym fakcie, bo to też jest temat na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy u tego pracodawcy.
A na ile ten pan psuje wizerunek szefów w Polsce i w ogóle wizerunek swojej firmy? Czy będzie miał kontrahentów? Bo jeśli rozstał się w tak brzydki sposób teraz z pracownicą, która nie zdążyła za długo u niego popracować, to jak to świadczy o stosunkach pracy w ogóle wewnątrz tej firmy? Co tam się dzieje? Czy ludzie będą chcieli przyjść do pracy, do takiego pracodawcy?
No jest to masa pytań, właśnie jeżeli chodzi o jego profesjonalizm i odpowiedzialność. Zdecydowanie sobie zepsuł reputację, opinię nie tylko na rynku pracy, ale również na rynku swojej konkurencji. Także, ponieważ on będzie szukał tych samych osób do pracy, co jego konkurencja i faktycznie może tak być, że pracownicy potencjalni pójdą do konkurencyjnych przedsiębiorstw.
To pewnie jest jakiś przypadek taki pojedynczy, bo nie sądzę, żeby to było zjawisko masowe tego typu zwolnień, chociaż kiedyś bywało, tak już się skarżyli właśnie pracownicy, że dostają maila, że już od jutra nie pracują, ale myślę, że tutaj troszkę się w tym względzie sytuacja poprawiła, ale dobrze, że nawet przypadek jednostkowy, czyli taki niemasowy jest nagłaśniany, dlatego, że jest to jakby informacja dla innych przedsiębiorców, pracodawców, że to tak nie zostanie w ogóle im podarowane, że to będzie nagłośnione, że opinia publiczna jednak będzie reagowała i to będzie zachęcanie, o czym tutaj pan mówił, zachęcanie do tego, żeby walczyć o swoje prawa i kierując to do nadzoru czy do sądu, to już zależy od osoby pokrzywdzonej. Także to nagłaśnianie nawet jednostkowych spraw moim zdaniem jest ważne.
Choć w ostatnim czasie też była bardzo głośna sytuacja związana z firmą z Krakowa, która zorganizowała spotkanie na Zoomie dla 200 pracowników i w czasie tego spotkania wysłano pracownikom maila ze zwolnieniem ich z pracy, więc... No niestety i takie sytuacje cały czas mają miejsce, choć pracownicy też są coraz bardziej świadomi. Tak. W przypadku tej pracownicy to pokazuje też, że to młode pokolenie, które wchodzi na rynek pracy, też potrafi o siebie zawalczyć i nie zgodzić się z takim traktowaniem. Także to jest... też dobre zjawisko.
Słusznie kieruje. Tak. Budowanie dobrej kultury pracy.
Tak, no
to
i relacji
w firmie. To
przede wszystkim szacunku
to pani
do siebie.
Pani dyrektor to wie, jak to wygląda. Przecież te relacje są różne, ale no
one
można,
są bardzo ważne.
Ale są właśnie.
Tak, tak. No. To jest podstawa do budowania tych stabilnych zespołów, które rzeczywiście tworzą tą firmę. Tak,
tak, tak.
Lojalnych, zmotywowanych zespołów.
Tak. Że dopuszcza się dyskusje, dopuszcza się ewentualne zmiany nawet w tych projektach pracy, ale wszystko w miarę kulturalnie, z poszanowaniem i tak dalej. Także to jest...
A jak reagować, proszę państwa, na argument pana szefa, który mówi, że nie płaci za naukę w momencie, kiedy pani argumentowała, że no, zrobiła 9 prezentacji, ale na programie pracowała, którego nie zna, ona się dopiero uczy tego programu. Bo przecież no, pracodawcy cały czas mierzą się z brakiem wysoce wykwalifikowanych pracowników. Czy to jest taki problem, żeby wziąć odpowiedzialność za dokształcenie swojego pracownika z tak wąskiego działania, jak właśnie nauczenie tego programu?
Jednak na etapie rekrutacji pracodawca zgodził się na to, żeby zatrudnić tą panią pomimo braku tej kompetencji i zgodził się na to, żeby w czasie pracy tą kompetencję nabywała. Więc był jak najbardziej zobowiązany do tego, żeby się z tego wywiązać. Tym bardziej, że ta pracownica też widać wyraźnie, że uczyła się tego programu, skoro potrafiła wykonać 9 wizualizacji już w drugim dniu pracy. Zapewne na etapie rekrutacji pracodawca sobie zdawał sprawę z tego, że nie ma pracowników na rynku z tymi kompetencjami i stąd był skłonny tą panią zatrudnić. Trudno powiedzieć, dlaczego w taki sposób postąpił wobec tej pani.
Pracodawcy muszą zrozumieć, że szkolenie, wdrożenie i przygotowanie pracowników, no niestety, ale jest po ich stronie. To oni muszą odpowiednio przeprowadzić ten cały proces, żeby później był ten efekt i ta prawidłowa praca. Muszą, no, z drugiej strony może jakieś braki, jeżeli chodzi o służby HR, które no, zatrudniają i efektem jest właśnie pracownik, który kompletnie nie pasuje do profilu stanowiska, ale tutaj w naszym przypadku pracownik pasował do profilu i wykonał te 9 projektów. Mówiąc, że wcześniej sygnalizując, że nie znał systemu, tak? Nie znał systemu, nie znał programu pracodawcy, no...
Ale tak jak państwo powiedzieli, warto walczyć o te sprawy. Ja mam nadzieję, że takich rzeczy będzie, jeśli się zdarzają, będzie wychodzić na światło dzienne coraz więcej, że młodzi ludzie nie boją się informować o takich sprawach.
Tak, to jest dobre, że to zostało nagłośnione.
Tak, bardzo dobrze, dlatego że to również i to jest upowszechnianie jakby takiej zasady, że pracodawca ma obowiązek jednak szkolić, przeznaczać jakąś część swoich dochodów, przychodów, targu na na szkolenia i to czasu, pewnie tak. czasu, prawda? I to wchodzi w skład kosztów. No to już jest element naturalny, tak jest marketing, reklama,
no, to jest proces
inne koszty.
Wstępny po prostu. Dokładnie. No, musi go po prostu ponieść, nie ma innego wyjścia. No,
my wiemy, że nasi absolwenci, którzy kończą studia, no też niewiele potrafią w praktyce zrobić i wymagają tak samo dokształcenia.
No tak, idą do pracy i tam się po prostu wdrażają.
No oczywiście, wdrażają, uczą, dokształcają, tak. specyfikę firmy, branży poznają, także to jest naturalny proces.
Ja tylko dodam na koniec tej sprawy, że właściciel firmy kilka oświadczeń wygłosił, Aha. opublikował. W jednym z tych oświadczeń przestrzegał innych pracodawców przed pracą z panią Niną, bo graficzka miała Nina na imię. Ale no na koniec chyba informacja zwrotna do niego doszła inna, bo przeczytam Państwu ostatnie oświadczenie. Przepraszam wszystkie osoby, które dotknęła sprawa ze zwolnieniem przeze mnie graficzki Niny. Przyjmuję całą krytykę, jest mi przykro. Dziękuję też osobom, które wskazały wsparcie i zrozumienie. Ostatni okres życia był dla mnie bardzo ciężki. Mogłem w inny sposób zrezygnować ze współpracy z tą osobą, nie poprzez komunikator Skype. Podjąłem szybką decyzję, która okazała się błędem. Życzę wszystkim miłego dnia i wielu sukcesów. To tak na koniec pan napisał.
Był inny.
Tak,
Może.
Jakieś drugie dno.
Drugie dno,
tak zwane.
Prawdopodobnie było
albo świadomość konsekwencji prawnych, które teraz temu pracodawcy grożą i taka już świadoma strategia.
A może klienci zaczęli się wycofywać i po prostu pieniądz tutaj zadziałał.
Też może tak być.
I na koniec, proszę Państwa, Francja wydaje walkę fast fashion, czyli tanim ubraniom marnej jakości. Fast fashion to są takie ubrania, które odpowiadają najnowszym trendom w modzie, ale no, są one tanie, ponieważ są rzeczywiście słabej jakości, właściwie dosyć szybko nadają się do wyrzucenia. No i teraz nowe przepisy we Francji będą zakazywać reklamowania najtańszych ubrań, nałożą podatek klimatyczny na sprzedaż tego typu produktów, który będzie wynosił najpierw 5 euro od każdego sprzedanego ubrania. Po 2030 podatek wzrośnie do 10 euro. No i właśnie, czy to jest walka Francji o środowisko, czy jednak walka o własny przemysł związany z ubraniami, własny przemysł odzieżowy, bo wiadomo, francuski przemysł odzieżowy do tanich nie należy.
Moim zdaniem motywowane to jest jednak ochroną przedsiębiorców, co wcale nie jest złym motywem, bo musimy pamiętać o tym, że nasi lokalni przedsiębiorcy nie będą w stanie konkurować ceną z takimi producentami jak Shein chociażby, chiński, który produkuje te ubrania w zupełnie innych warunkach, zupełnie innych materiałów, czy na przykład z firmami, które produkują w Bangladeszu, wykorzystują sytuację ekonomiczną w tamtych krajach, to, że wymagania płacowe są znacznie mniejsze, to, że można kwestie BHP pomijać w pracy, wykorzystywać de facto tych ludzi. Także jak najbardziej motywowanie tego ochroną lokalnych przedsiębiorców jest jak najbardziej w porządku. A druga sprawa to kwestia rzeczywiście środowiska, bo te ubrania ani nie nadają się do wtórnego obiegu, chociażby w sklepach z odzieżą używaną. One się tak naprawdę nadają tylko na wysypiska. I rzeczywiście już obserwujemy takie zjawiska, że są ogromne wysypiska.
Tak, a to są odpady toksyczne.
Tej odzieży. Produkujące mikroplastik. Więc ze względu na ochronę środowiska jak najbardziej to też jest bardzo ważne, żeby przeciwstawić się temu zjawisku.
Pójdą za tym inni, inne kraje? Albo cała Unia może?
Ja myślę, że Unia to chyba nie będzie się tym aż tak zajmowała w najbliższych latach, ale moim zdaniem to jest bardzo dobry ten, co zaproponowali Francuzi, bo tej odzieży byle jakiej jest za dużo. No wchodzimy do jakiegokolwiek sklepu, a tam są tony ubrań zupełnie różnej jakości, część
których nie potrzebujemy,
których
tak
w ogóle my nie potrzebujemy. Jest tego zdecydowanie za dużo. Ja to jestem zszokowana, jak widzę, co się dzieje właśnie i w galeriach, i w małych sklepach, i na targowiskach, i rośnie liczba tych takich sklepów z tanią czy wtórną odzieżą.
Tak zwane chińskie, coś takiego.
Tak. I second hand też to jest... A jak czasami oglądam takie programy, które pokazują, jak właśnie to jest produkowane, ile wody jest zużywane.
Energii, to wszystko idzie w glebę i dokładnie, to jest szkodliwe, dokładnie, więc to jest rzeczywiście bardzo dobra inicjatywa, jeżeli chodzi o tą zrównoważoną modę tak zwaną.
Tu stawiamy kropkę, ponieważ czas nam się niestety skończył. Bardzo dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Anna Zielińska-Głębocka, ekonomistka, wykładowczyni akademicka, Sylwia Artichowicz, dyrektor generalna FLIZE GRES, Lukas Litke, wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.